Pani Mai, pozwólcie, że zacznę od swojego życia, nie dlatego, że jest takie piękne, święte, ale właśnie wręcz przeciwnie, jest bardzo słabym człowiekiem jestem i to chciałem też na tej podstawie, że nie będzie to jakieś chwalenie siebie, pokazywanie, co się potrafiło zrobić, ale co się nie potrafiło zrobić, po ludzku tak patrząc, a później patrząc, co Matka Boża przez tą niemoc własną, właśnie ona mogła przez to zrobić, że człowiek nie mógł nic sobie przez to przypisać. To jest takie streszczenie, można powiedzieć, mojego życia, świadectwa z Matką Bożą, mojego życia z Matką Bożą. To właśnie to, że ona niesamowicie uczy pokory, wie, jak człowiek jest bardzo pyszny. Mówię o sobie. O sobie, jak jestem bardzo pyszny, widzę to, gdy właśnie Maryja prowadzi po takiej drodze, jakiej przeszedłem z nią. To wynika z tej pychy, tej wyrozumiałości, tej wyniosłości, tej cały czas szukania siebie, tego właśnie takiego egoizmu, że coś człowiek potrafi sam zrobić i z tego się chwalić. I właśnie dlatego doświadczałem czegoś takiego, że cokolwiek, że tak powiem tak, robię, to nic nie wychodzi. Jak powiem, Matko Boża, to już, ja już nic nie robię, to ty sobie rób. I okazuje się, że rzeczywiście to ma sens. Że wtedy to wszystko poukłada to, co ja po prostu popsułem, nie? I to jest doświadczenie przede wszystkim mojego życia, ponieważ tak naprawdę Maryję w tym i duchowość tą maryjną świętego Maksymiliana dopiero poznałem w zakonie, nie wcześniej. Wielu z was właśnie poznało wcześniej, dużo wcześniej, albo może też niedawno, poprzez bycie w rycerstwie, bycie w parafii, gdzie rycerstwo działało. Natomiast ja nie miałem tej możliwości, nie było w moim domu, nie było jakiejś takiej szczególnej czci Matki Bożej. Nie. Zwyczajna, normalnie modlitwa, tak po prostu. Rodzina oczywiście katolicka, chociaż wychowywałem się bez taty, właśnie też. To jest dość znaczące w moim życiorysie. Żyli w separacji, aczkolwiek nie. Też to jest dla mnie ważne. Nie odczuwałem braku taty, ponieważ mogłem go często odwiedzać. Mieliśmy ten kontakt z moim tatą także. Ale wzrastałem właśnie w takim troszkę pewnym braku, który w jakiś sposób oddziaływuje później na przyszłość. Jak to oddziaływało? Przede wszystkim takim zamknięciem się w sobie. Bałem się wszystkiego. Ten lęk został do dzisiaj w innym wymiarze. Ale wtedy pamiętam, że zwłaszcza to było widać w szkole, brak aktywności, strach przed wypowiadaniem się, powiedzeniem jakiegokolwiek słowa, zgłoszeniem się, jak nawet coś wiedziałem, byłem pewny na 150%, to bałem się o tym powiedzieć. Jak coś miałem powiedzieć, to cały drżałem, cały byłem w galarecie i jak coś już próbowałem mówić, to w ogóle prawie że nie wychodziło. Także myślę, że to wynikało jakoś właśnie z domu rodzinnego, z tego, że nie widziałem właśnie odważnego ojca, prawda, takim, który potrafił coś powiedzieć, potrafił postawić nas na swoim i tak dalej. To ojcostwo właśnie jest bardzo potrzebne, żeby człowiek nabierał takiej odwagi, pewności siebie. I tego chyba mi w życiu, w tym dzieciństwie zabrakło. Stąd później taka postawa. I moi drodzy, wyobraźcie sobie, nie wiem, czy może właśnie zapomniałem się przedstawić. Ojciec Piotr Maria Lenart, redaktor Rycerza Niepokalanej. Matka Boża z tym redaktorem przez 15 lat się męczyła. I chyba wystarczy już, bo do grudnia tylko jestem już redaktorem. Później inną funkcję już będę tutaj w Niepokalanowie pełnił. No, to chcę zaznaczyć dlaczego. Dlatego, że w szkole podstawowej mieliśmy nauczycielkę języka polskiego, która polegała na tym, że Ta nauka języka polskiego poległa na tym, że pisaliśmy wypracowania i te wypracowania były oceniane. I właściwie uczyliśmy się wierszyków i tak dalej, nie? I właściwie tak to wyglądało. Moi drodzy, ja dowiedziałem się, że istnieje coś takiego jak gramatyka języka polskiego. Wiecie kiedy? W 7 klasie podstawówki, kiedy zacząłem się uczyć języka angielskiego. Więc coś takiego jest, jak mianownik, dopełniasz, to coś woła, coś takiego, nie? Dla mnie to była taka abstrakcja, totalna abstrakcja, że coś takiego w języku w ogóle istnieje. Po prostu się mówiło po polsku, tak? I przez to, później jak wszedłem w szkołę średnią, liceum ogólnokształcące, tak zwany ogólniak, to oczywiście pierwszy sprawdzian z gramatyki. I oczywiście oblaliśmy prawie wszyscy. Nie? Ja to na czele z tymi wszystkimi. Tyle błędów w języku polskim. Oczywiście pierwsze półrocze ja muszę poprawiać się z języka polskiego. Nie? Kiepsko szło właśnie z tego względu, że byłem bardzo taki zamknięty, taki bojący się cokolwiek powiedzieć, czyli aktywność zero i tak dalej. I nie potrafiłem tego nadrobić i w pierwszym półroczu miałem taki, że musiałem poprawiać na jakąś pozytywną ocenę po pierwszym roku. Później było coraz lepiej. Tak jakoś później zobaczyłem, że ta ocena o pół stopnia co roku wyżej szła. Także nie zastanawiałem się na tym, dopiero później to zobaczyłem, że Matka Boża pomału mnie przestawiała na te tory umysłu humanistycznego. Miałem umysł ścisły, matematyczny. Lubiłem matematykę. W pewnym momencie po prostu się cieszyłem, gdy były klasówki z matematyki. Bo mogłem się wykazać, prawda? Mogłem się wykazać, to bardzo szybko się zrobiło te zadania i już mało się spokój, a inni się męczyli, nie? I pomału przedstawiała mi Matka Boża na tą humanistyczną stronę. Wtedy tego nie zdawałem sobie sprawy zupełnie. Ona już tak wiedziała. Ona już wiedziała, że to będzie mi potrzebne. Wyobraźcie sobie, przychodzi matura i oczywiście jest obowiązkowy język polski, prawda? Pisemna i później ustna. Pisemna i wiedziałem, że mam szansę. Że mam szansę jakoś przejść. Ale ustnej To nie ma szans. No, w ogóle to było niemożliwe. Dla mnie to był taki kosmos, taki stres, takie zablokowanie, że ja jakbym stanął tam przed komisją i coś miałem powiedzieć, to po prostu na wstępie już padłem, nie? Tak to wyglądało. I moi, słuchajcie, drodzy, mama mnie wysyła, no idź, napisz tą maturę, jak napiszesz, tak napiszesz, nie? Spróbuj, nie poddawaj się, jakoś tak mama mnie motywowała. I ja mówiłem, że no niby, wiecie, jak młody człowiek to mówi, że tam uczy się do matury, nie? Uczy się do matury i nic nie robi więcej, tylko się uczy do matury, prawda? No tak samo ja to robiłem, czyli mieliśmy takie małe gospodarstwo, stajnie, gdzie były tam owieczki, jakieś kurki, nie? To takie malutkie i oczywiście ono było bardzo zaniedbane, tak gnój się tam gromadzie, ktoś ma taką właśnie gospodarstwo to wie, że to się tam gromadzi. Tego się tyle nagromadziło, bo ja tego nie sprzątałem, że prawie to okienko już było, już ledwo mogło się zmieścić w tej stajni. I powiedziałem mamie, jak dostanę 5 z matury, to odkidam całą stajnię. No oczywiście dla mnie to była taka coś niemożliwego, żeby z matury dostać 5, bo to ledwo do 4 chyba doszedłem do końca. Już na koniec miałem 4 języka polskiego. To była po prostu rewelacja. Nie wiem, jak to się stało, ale tak się stało. Nie, także no, jak na tą 3 wyciągnął, wtedy nie było 1 jeszcze, nie pamiętacie to. To sukces, nie? Słuchajcie, szkoda, że nie widzieliście mnie, jak patrzyłem się na wyniki pisemnego egzaminu z polskiego. Po prostu nie wierzyłam, nie? Patrzyłem przez chyba pół godziny. Była 5, bardzo dobry. Byłem zwolniony z ustnego, z egzaminu ustnego z języka polskiego. Normalnie szok, nie? Matka Boża jakoś tak, już wtedy tak prowadziła. Wiedziała, że nie poradzę sobie w tym momencie z tym i zrobiła taki cud, nie? I to jest, to później to się odkrywa, ale w tym momencie nie wiedziałem tego, nie? Tylko o tym prowadzeniu. I moi drodzy, z takim nastawieniem, z taką blokadą wewnętrzną, obawą mówienia do cokolwiek przez mikrofon, to totalnie nie było możliwe. Poszedłem do zakonu, do nowicjatu od razu. Nie było wtedy tego prenowicjatu, czyli postulatu jakiego przygotowania, jeszcze nie wejścia. Od razu się na wielką, głęboką wodę, można powiedzieć, od razu chodziło się w nowicjat, po miesiącu otrzymywało się habit i już się było zakonnikiem. No gdzie tam? Ja pamiętam, jak mi się dostało od magistra nowicjatu, to się nazywa, przełożony, który wychowuje nas, kształtuje, magister nowicjatu, kiedy dostałem funkcję czytania lekcji lektora, nie? Czyli pierwszą na niedzielę przy świętej miałem pierwsze czytanie przeczytać. To słuchajcie, to mniej więcej to tak wyglądało. Czytanie, nie? Właśnie, może jeszcze nawet ciszej. Dostałem taką burę. Ja, co ty sobie myślisz? Jak ty to, co ty nie umiesz czytać? Coś takiego, nie? No bo to był szok, no nie? Jak tak można w ogóle postępować? Jak można czytać Słowo Boże? No, czy Słowo z Pisma Świętego, prawda? No, jakoś to przeżyłem, bo wiedziałem, że po prostu taki jestem, ale mówię, drodzy, nie wiem jak to się stało, jak to się dokonało. W każdym razie był czytany. Czytana była książka o świętym Maksymilianie. Pamiętam, dwutomowa ojca, ojej, wyleciało mi. No, właśnie. Przypomnę sobie pewnie kiedyś później, już ten wiek, już PESEL się odzywa. Niestety. Właśnie. I zafascynowało mnie to. Po prostu to byłem zafascynowany. Rzeczywiście, on był okazany, Maksymilian, jako Franciszek XX wieku. Franciszek XX wieku, więc jak realizować ten franciszkanizm? No tak jak Maksymilian to pokazał. A Maksymilian pokazał, że przez całkowite oddanie się Matce Bożej. No to oczywiście, Matce Bożej. Wszystko dla niej zrobić, co jest się w stanie. I teraz, co zrobić nowicjacie dla Matki Bożej? Tak oddać się, no i co? Oddać się. No co to znaczy oddać się Matce Bożej? I w końcu z innymi współbraćmi wpadliśmy na taki pomysł, a zróbmy takie soboty maryjne. Cały dzień dla Matki Bożej. Zorganizujemy jakąś konferencję, czyli coś powiemy o Matce Bożej, o rycerstwie do naszych braci, żeby to właśnie się tak jeszcze bardziej poznać, no nie? Słuchajcie, ja po prostu w to wszedłem, zaczęliśmy to przygotowywać i w pewnym momencie uświadomiłem sobie, że ja mówię konferencję do moich braci z nowicjatu i kto mnie jeszcze słucha? Magister nowicjatu i inni wychowawcy. Słuchają tego, co mówi jakiś tam nowicjusz, który ledwo wszedł ze świata, nie? Ale ja mówię, ja czytam, ja mam jakąś kartkę i tak dalej, to jest przygotowane, nie? I to Matka Boża dokonała niesamowitej rewolucji poprzez to oddanie się Matce Bożej. Dla mnie to była niesamowita rewolucja mojego życia. Życiowa rewolucja. Odblokowanie się. To, że mogłem mówić do mikrofonu, że mogłem głosić konferencję do moich przełożonych wtedy. To było niesamowite. Właśnie to dokonało się poprzez oddanie się Matce Bożej, poprzez to, że jestem rycerzem i coś muszę z tym zrobić. Muszę z tym zrobić. To było niesamowite odkrycie. Oczywiście później to zaangażowanie poszło głęboko w rycerstwo. Było to moim powołaniem w powołaniu, można powiedzieć, i jest dalej. Rycerstwo jest moją drogą życiową w zakonie. I w pewnym momencie sobie to uświadomiłem, że kiedy prowadziłem rekolekcje już jako kleryk jeszcze, chyba po drugim roku kleryk, to naprawdę tak było. Ten chłopak, który był tak zamknięty, zablokowany, prowadził rekolekcje w rejonie kieleckim. Tam siostra Judyta jest, to mnie pamięta. Jeszcze też była wtedy dziewczynką. I żeśmy tam jeden turnus czy kilka turnusów prowadzili tam w rejonie kieleckim właśnie. Jako kleryk normalnie to było, pamiętam, Wiśniówka pod Kielcami. I był taki moment, kiedy nie było, znaczy kapłan przyjeżdżał nam tylko na mszę świętą. Kapłan z domu emerytów w Kielcach. I był taki dzień, kiedy przyszliśmy na mszę świętą, śpiewamy, przygotowujemy się, czekamy na kapłana, czekamy. I nie ma kapłana. Nie przyjechał. I poprowadziłem, nieważne. Poprowadziłem liturgię słowa, nie? Czyli to, co mogłem wtedy zrobić, liturgię słowa, no coś trzeba tym dzieciom dać. Powiedziałem homilię, znaczy takie słowo, no nie, do dzieciaków, bardzo proste, a dla mnie było bardzo znaczące. Popatrzcie, nie ma nam kto sprowadzić Pana Jezusa na ołtarz. I do dzieci to bardzo mocno dotarło. Rzeczywiście namacalnie doświadczyli tego braku kapłana. Nie? I musimy się modlić o to, żeby kapłanów nie zabrakło. I wtedy w sercu moim takie coś wybrzmiało. Będę kapłanem dla rycerstwa. I to jakoś tam tkwi i zostało, nie? Dla rycerstwa, żeby nie, rycerstwo nigdy kapłana nie zabrakło. Tam, gdzie będzie potrzebny kapłan, tam pójdę. Nie? I to tak właśnie wtedy wybrzmiało. Natomiast to zaangażowanie w rycerstwo zaowocowało tym, że byli animatorzy, dużo znałem z kieleckich stron tych animatorów, bardzo dużo, ale brakowało mi tego kontaktu z nimi. I postanowiłem ich wysyłać taki list raz w miesiącu. I ten list przerodził się w takie małe pisemko o nazwie Czekam, też to jest bardzo ciekawa historia, ale to nie teraz. I zacząłem je tak przygotowywać, wysyłać, rozsyłać. Dotarło to do Niepokalanowa, to ojciec Stanisław odkrył i w pewnym momencie zadziałał tak, że mnie sprowadził do Niepokalanowa. Bo widział, że interesuje się tym, że jestem, prawda, no to a może byś się zajął informatorem rycerstwa Niepokalanej, tym czasopismem, które wychodziło przez wiele lat. Informator. No to owszem, to no, jak Matka Boża chce, przełożenie się zgadzam, to jest taka wola Boża, proszę bardzo. Informator to nie było tak trudno, nie? Ale po roku ojciec prowincji warszawskiej powiedział, czy ty chcesz, możesz być redaktorem Rycerza Niepokalanej. I to już była, no, też znowu powiem, abstrakcja. Jak się zgodzę, to jest nielogiczne zupełnie. To jest wbrew ludzkiemu myśleniu. Z języka polskiego mam trudności, robię błędy ortograficzne, prawda? Nie mam przygotowania redaktorskiego, nie przychodziłem żadnych studiów ani szkoleń w tym kierunku. To jest totalna pomyłka. Ale tak pomyślałem sobie w duchu, ale powiedziałem sobie, przecież jestem rycerzem Matki Bożej. Jeżeli ona chce taką miotłę, to niech zamiata, nie? I tak sobie pomyślałem, przecież to jest raczej nierealne, żeby mój prowincjał krakowski, jestem prowincji krakowskiej, żeby się zgodził, żeby wyrwać jednego tam, przecież każdy kapłan jest bardzo potrzebny, każdy zakonnik, nie? Żeby wyrwać z tamtej prowincji, żeby właśnie tutaj sobie siedział i redagował rycerza. Nie, no to mówię, ojcze prowincjale, jeśli ojciec prowincjał mój krakowski się zgodzi, żebym był tutaj na miejscu, w Niepokalanowie, tu pracował, no to ja się zgadzam, ale wymyślimy, to na pewno się nie zgodzi. Nie? No i tam przedstawiam mu to moim krakowskiemu prowincjałowi, a czy nie, ten prowincjał warszawski pyta się o prowincjała krakowskiego, czy by się zgodził, żeby mu to pracował. A ten, oczywiście, jak najbardziej, dla nas to jest takie wyróżnienie dla prowincji, nie? A mi szczena opadła, mówię, Boże, co ja zrobiłem? Nie? Ale nic, no, mówię, to mi uratowało, przecież jestem w rękach Matki Bożej, niech ona sobie radzi. Ja zrobię wszystko, co potrafię, na resztę. No i nie będę tego oceniał, ocenię pewnie Matka Boża dopiero, bo już oceniła, jak to wyglądało. 15 lat, jak mówiłem, nie znosiła. Jakoś sobie radziła. Niektórzy was pewnie czytacie rycerza, to wiecie, jak to wyglądało. Ale powiem jedno. Każdy rycerz, jak ja go przeglądałem później po wydrukowaniu, mówię, to myśmy go przygotowali? W ogóle nie rozpoznawałem w naszej pracy w tym, nie? Naprawdę, to było niesamowite. Powiem jeszcze o siostrze Teresie, bo to też jest działanie Matki Bożej. Miałem wspaniałego pracownika, współpracownika. Nasza redakcja Rycerza Niepokalanej składała się z dwóch osób. Wyobrażacie sobie? Jedno z największych czasopism wtedy to było około 200, ponad 200 tysięcy nakładu egzemplarzy i dwóch pracowników. Ja i siostra Teresa. Siostra, która, że tak powiem, mi się wydaje, że ma dyslekcję czy dysgrafię. czasopiśmie, którym potrzebna jest znajomość gramatyki i tak dalej. Duch pracownik, Matka Boża mi daje siostrę, która ma dysgrafię, nie? Która nie widzi błędów. No to wyobrażacie sobie, to nie jest nasze dzieło. To wyraźnie widać, że Matka Boża wybrała sobie nas, aby to ona była redaktorem naczelnym, a to ona prowadziła to dzieło. Bo po ludzku po prostu to jest niemożliwe. I to przez 15 lat nikt tego nie zauważył. No, to jest cud Matki Bożej, naprawdę. To doświadczam, że Maria niesamowicie działa. Jak się daje się prowadzić, to nawet właśnie takie osoby, takie rzeczy mogą dać się prowadzić Matce Bożej. Niech ona robi. No oczywiście po ludzku dużo różnych błędów. Dużo. Teraz jak patrzymy na to, mogliśmy o wiele inaczej to zrobić. Po tych 15 latach doświadczenia już wiemy, co mogliśmy robić inaczej, lepiej, prawda? Ale Matka Boża tak chciała. To ona sobie musi teraz z tym radzić, nie? Także to jest niesamowite. I tą siłę, tą odwagę do podjęcia tych dzieł, to dało właśnie rycerstwo. Aczkolwiek, jak mówię, jeszcze jest dużo w moim życiu do tego, aby nabrać tej wielkiej odwagi. I to jest chyba największym teraz moim pragnieniem, aby Matka Boża weszła i wykorzeniła wszystkie te lęki, które jeszcze są we mnie, które jeszcze nie pozwalają, żeby właśnie taką swobodą bycia w jej rękach działać. By się nie bać. By się nie bać, czy opinii ludzkich, czy coś nie wyjdzie, że się do czegoś nie nadaje, że ktoś coś powie, albo ktoś coś powiedział, albo że ja się boję wyrazić, to jeszcze gdzieś tam jednak zostało. Jednak gdzieś tam pokutuje. Ale wiem, że Matka Boża sobie poradzi, mimo przez to też będzie mogła dalej zadziałać. I rzeczywiście, bo tu chodzi o to, żeby zniknąć, samemu zniknąć. A żeby przez to ukazała się Matka Boża. Ja się bardzo cieszę, że prowadziła mnie taką drogą. Poprzez tą rodzinę moją, niepełną, tak? Chociaż nie brakowało, jak mówię, ojca nie brakowało. Ale to jest też doświadczenie, które teraz wykorzystuję. I że człowiek jest takim, no można powiedzieć, ciamajdą, nie? Nieogarnięty do końca. Znaczy w takim sensie, że wiem, że nie nadaje się do żadnych, do piastowania jakichś urzędów, jakichś właśnie tych pozycji w tak zwanym świecie, nie? I tam wyżej, nie. Gdzieś tam w dole. I wiem, że to jest ta droga, ponieważ Maria jest najpiękniejszym wzorem pokory. Pokora jest najcenniejszym darem, który człowiek może tutaj mieć. To jest jedyna rzecz, którą może mieć. To pokorę, którą może zdobyć. To jest coś cudownego. Dlatego Matka Boża tak właśnie prowadzi, bo człowiek jest zbyt pyszny, żeby mógł wszystko mu to pokazać, jak to pięknie wszystko wygląda. Ona musi to ukrywać przede mną. Te piękne owoce, co się pięknego dokonuje przeze mnie może. Ja tego nie widzę i nie mogę tego zobaczyć, bo od razu by poszły człowiek wpadł w pychę. Mówię, dzielę się tym, bo tak może wielu z was może też tego doświadczyć, że coś robi, nie wychodzi, to tak frustracja, prawda, takie zniechęcenie. Nie, właśnie to jest nauka pokory. Znaczy, że gdybyśmy widzieli te owoce, to byśmy zginęli, tak duchowo zginęli w tej pysze, tej zarozumiałości, tej wyniosłości. I to jest najgorsze. Matka Boża nie chce tego. Ona chce, żebyśmy właśnie cieszyli się w tym prawdziwym szczęściem, który daje właśnie to trwanie nieustannej pokorze. I to doświadczam w swoim życiu cały czas i cieszę się, bo widzę, jak czasami to jest trudne, boli, że chciałoby się, żeby ktoś pochwalił, żeby ktoś powiedział, że dobrze to było zrobione, że w końcu coś wyszło, nie? No jest to takie pragnienie. Ale cieszę się, jak tego nie ma. Przebolę to, przemodlę to i podziękuję. Dziękuję Ci Boże, że nikt mi nie podziękował. To jest piękne. To jest niesamowite. Bolesne dla cieleśnie, ale duchowo po prostu jest to eksplozja takiej radości niesamowitej, że nikt mi nie podziękował, że tylko to Bóg widzi. Że tylko to Bóg odbiera przez to chwałę. A właśnie nie ja, nie człowiek, który tu właśnie sługa nieużyteczny, nie? To jest takie świadectwo, myślę, że może się przyda wykorzystać to też do działania na innych polach. Także troszkę się rozgadałem. Mam nadzieję, że też jeszcze ktoś zechce się podzielić. Jeśli nie teraz, dzisiaj, to może właśnie za miesiąc albo w którymś tam innym czasie też do takiego świadectwa. A może wymodlimy, że to i przyjdzie brat Mason i powie, że właśnie nawróciłem się i daję takie świadectwo, nie? Bo o to się chcemy szczególnie modlić. Także Pan Jezus zapewnia, że będziemy wysłuchani. W jakim wymiarze to zobaczymy.
Marek i zupełnie nie jestem do tego nieprzygotowany. Ale myślę, że już po słowach ojca Piotra to bardzo dokładnie wybrzmiało. Mianowicie ojciec Piotr może tylko tego nie dopowiedział, ale z tego wyraźnie widać, że nasze życie nie jest dziełem przypadku. Wszystko, co się dzieje, dzieje się za sprawą woli Bożej. I dopiero po pewnym czasie odkrywamy, że istotnie to, co się działo i każde wydarzenie w naszym życiu jest niejako konsekwencją wcześniejszych doświadczeń, wcześniejszych przeżyć. O ile tylko niekiedy jest tak, że nie odczytujemy nawet tych znaków czy tych doświadczeń jako do nas bezpośrednio adresowanych. W jakiś sposób próbujemy je podjąć. Ale po czasie widzimy tego owoce i widzimy, że nie jest to w tym nasza żadna zasługa. Że jednak było to prowadzenie, które gorzejśmy się wcześniej chyba nie domyślali nawet. Otóż tak było jak chyba również w moim przypadku. Mianowicie zaczęło się to tak dość prozaicznie, bo odwiedziła mnie siostra mojej mamy, ciocia, która przyniosła płytę ze świadectwem Franciszka Gajowniczka i chciała mi ją sprezentować, a ja tak jakoś niezdecydowany, nie specjalnie tak za odważnie ręki nie wyciągałem i ta płyta i z ręki wypadła. No więc odczytałem, że to jest dla mnie w tym momencie. I za rok pojechałem na taką indywidualną pielgrzymkę do Lichenia. I tam przez 3 dni trwałem na takiej modlitwie indywidualnej, wyciszeniu, adoracji, medytacji. I tam usłyszałem w sercu słowa, jedź do Niepokalanowa. I przyjechałem i w tym momencie przystąpiłem do rycerstwa, kiedy przyjechałem. Też przyjechałem na takie 2 dni. I to był ten początek, kiedy Matka Boża w sposób bardzo wyraźny już chyba zaczęła wyukierunkowywać moje dalsze życie i każdy dzień. Chociaż wtedy też również nie zdawałem sobie absolutnie z tego sprawy. Przystąpiłem do rycerstwa, bo poszedłem jakby za głosem serca, tylko jeszcze na tamten moment nic z tego tak do końca nie wynikało. Ale po roku czasu zawiązała się w naszej wspólnocie parafialnej w Tomaszowie. Ta inicjatywa się zrobiła akurat w maju, czyli po śmierci, w 2005 roku, po śmierci świętego Jana Pawła II w tym momencie. Została zawiązana tam wspólnota Barka, która miała być właśnie takim dziełem miłosierdzia, zorganizowanej pomocy tym, którzy bardziej jeszcze potrzebują tej pomocy. Ksiądz Tomek, który już nie pracuje w naszej parafii, ale on jakby współdziałał bardzo mocno i był zaangażowany, żeby to dzieło podejmować. Niestety przeciwności były tak duże, że ta wspólnota po 2 latach też przestała funkcjonować, bo powstała inna jakby. Czyli my żeśmy na ten moment nie byli przygotowani, a to wtedy bardzo boleśnie przeżyłem. I przeczytałem wtedy też, takie słowa do mnie trafiły, świętego Jana Pawła II. Jeśli coś z was zostało zaczęte przez Ducha Świętego, nie lękajcie się. Współdziałajcie z nim i nie przeszkadzajcie mu. On tego dokona. Nie zdawałem sobie z tego sprawy. Były to jakieś tam budujące słowa, ale to jeszcze nie było takie jakby jednoznacznie wynikające podpowiedź na przyszłość. I tak się zdarzyło, że w tych właśnie takich dla mnie wtedy bolesnych, trudnych doświadczeniach duchowych, bo to już bardziej tak świadomie wszedłem na taką drogę duchową, wszedłem do wspólnoty odnowy w Duchu Świętym i tam przez rekolekcje ignacjańskie, no trzeba było tak troszeczkę, że, przepraszam za kolokwializm, ale tak przeorać duszę w głębi i przyjrzeć się temu wszystkiemu, co się tam wydarzyło wcześniej. I to było bardzo pomocne, taka praca. Później właśnie dzięki temu doświadczeniu też dostałem takie słowo, że to jeszcze nie jest ta droga i to nie jest ten moment, nie jest to miejsce. I odszedłem z tej wspólnoty i siostra w naszej parafii zaczęła organizować różańcowe Jerycho. Takie 24-godzinne w parafiach adoracja, modlitwa różańcowa. I zaprosiła mnie do tej grupy. I kiedy prowadziłem jedną z grup i tą modlitwę, później okazało się, że to był początek, bo w pewnym momencie zaczęliśmy organizować 9-dobowe różańcowe Jerycha, które do dzisiaj podejmujemy. I właśnie za 2 razem, kiedy podejmowaliśmy tą modlitwę, poprosiłem po rozmowie duchowej księdza proboszcza, że jeśli mielibyśmy nadal te dzieła podejmować, a to modlitewne, a nie wszystkim się to chyba podoba i nie wszyscy to akceptują, a my jesteśmy zbyt słabi, żeby temu podobać i liczyć na siebie, więc chciałbym prosić, czy byłaby taka możliwość, żebyśmy przynajmniej ci animujący poddali się i oddali się niepokalane jako rycerze, bo wtedy zawierzymy to wszystko jej i to będzie jej prowadzenie dla nas. Oczywiście ksiądz proboszcz z radością, można powiedzieć, z entuzjazmem jakimś, ze zrozumieniem zaakceptował i zrodziła się taka możliwość, zostało to ogłoszone, że będzie taka możliwość przystąpienia do rycerstwa niepokalanej i wtedy za pierwszym razem jeszcze też nie miałem pojęcia, jak to ma wyglądać. Po kontakcie z siostrą Aliną tutaj z ośrodka zostałem poinformowany, przesłano nam informacje, jak ma wyglądać ceremonia i w pierwszej grupie 60 osób zostało dokonało aktu zawierzenia. I to też jeszcze nie koniec, bo usłyszałem wtedy, no tak, że jak już jest tyle osób, to czy nie moglibyście zorganizować jakiejś wspólnoty rycerstwa, nie wiem, jakieś koło? Nawet o tym nie myślałem, nie rozmawiałem, nie pytałem się, więc jeśli będzie taka wola Boże, jeśli ksiądz proboszcz wyrazi zgodę i będą chętni, to pewnie tak. No i tak to się zaczęło, że w tej chwili już jest to czwarty rok i właśnie dzisiaj również jest to nasza rocznica czwarta istnienia Rycerstwa Niepokalanej w Tomaszowie. To było też prowadzenie, bo nie mieliśmy najpierw gdzie się spotykać. Było nas niewiele osób, ale okazuje się, że i miejsce się znalazło. I nasze spotkania z Czechia odbywają w każdy poniedziałek. I dzięki temu możemy liczyć zawsze przede wszystkim tutaj na ciepło, na zrozumienie, na życzliwość i wzbogacać nasze doświadczenia i siły, również te szczególnie te duchowe, przez kontakt z niepokalanowym, z ojcami, którzy z wielką serdecznością zawsze nas tutaj przyjmują i możemy zawsze liczyć na ich wsparcie. Także serdecznie Bóg zapłać w tym momencie wszystkim, którzy tworzą to rycerstwo, którzy są otwarci na potrzeby, pomoc tych nowych, młodych, początkujących, raczkujących, nieumiejętnych, tak jak my, że za wszystko serdecznie Bóg zapłać. Maryja.
będę